drodzy braterstwo, z wieloma z was miałem przywilej przywitania się, spojrzenia sobie w oczy i choćby powiedzenia miłego witam cię, albo co u ciebie słychać. Ale z wieloma nie miałem takiej okazji, w związku z tym może teraz z tego miejsca powiem wam po prostu pokój wam. Nie ukrywam, że czuję się zaszczycony tym, że mogę tutaj w tym momencie być z braćmi i być może rozmawiać o czymś, co jest istotne. Ale zanim zaczniemy o tym rozmawiać, to chciałbym wam powiedzieć, że nasz zbór, bracia pozostali w Biłgoraju, którzy tam zostali, bardzo serdecznie was pozdrawiają. Pamiętają o was, myślą o was. Myślę, że kochają was. Są bliscy, myślę, waszym sercom i odwrotnie. Myślę, że pomiędzy tymi zborami, zresztą chyba pomiędzy nami wszystkimi, dzieje się czy tworzy się nić, która nie pozwala nam zapominać nawzajem o sobie. I to jest najpiękniejsze. Dobrze. Proszę braterstwa, chciałbym porozmawiać z braterstwem o czymś, co jest dzisiejszym hasłem konwencji. Aczkolwiek nie proszony byłem o to, żeby właśnie o tym mówić konkretnie. Tylko na temat dowolny. Jednak doszedłem do wniosku, że bracia ze zboru w Krakowie, myśląc o tym, jakie będzie hasło konwencji, doszli do wniosku, że to hasło, pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, że bracia w Krakowie naprawdę mają dobre serca, bo chcą rozdawać radość, bo chcą pocieszać, bo chcą mówić, że nie jesteśmy sami na tym świecie, że możemy coś robić dla kogoś. Bo to zdanie mówi o tym, że ktoś ma coś robić. To zdanie nie mówi o tym, że trzeba stać w bezruchu, w bezczynności, bez żadnej aktywności z naszej strony. Wręcz przeciwnie, ono powinno nas zmuszać do działania, do jakiegoś przekazywania tej radości. Myślę, że warto. Że warto to jest robić. Być może to, o czym będę mówił, będzie malutką cząstką do tej wspólnej naszej radości, do pocieszania się nawzajem jedni drugich. Jestem przekonany, że gdybym przeszedł teraz pomiędzy rzędami i pytałbym, czy chcesz, bracie, czy chcesz, siostro, odrobinę radości, to chyba nie byłoby takiej osoby na tej sali, która by powiedziała, że nie chce. Zgadzacie się ze mną? Nie byłoby takiej osoby. Każdy z nas naturalnie, tak jak jesteśmy ludźmi, braćmi, siostrami, dziećmi, dziadkami, oczekujemy na jakąś radość. I to jest bardzo cenne. Tego nawzajem oczekujemy. Ale jest jeden ważny szkopuł. Pan Jezus powiedział tak. Jak wzięliście radość, to ją dajcie. Powiedział prosto. Darmo wzięliście, darmo dajcie. Nie powiedział, wzięliście i bawcie się tym. Cieszcie się tym tylko dla siebie. Tylko mówił coś więcej. Dajcie to dalej. Nie róbcie nic bezużytecznego z tym. Tak jak w tym podobieństwie o talentach. Miałeś 5, zrób następne 5. Wziąłeś trochę radości, to daj tą radość komuś jeszcze innemu. Myślę, że jest bardzo wiele możliwości w naszym życiu, żeby tą radość przekazywać. Jak to zrobić? Gdy patrzę na osoby, które są wśród nas, na dzieci, na nas dorosłych, to mam świadomość, że my potrafimy, albo inaczej, mamy wiele możliwości do tego, żeby tą radość w jakikolwiek sposób przekazać. bo nasze organizmy mają wszystkie funkcje, nasze mózgi również. Ale inaczej to już wygląda z osobami, które siedzą na przykład na wózkach inwalidzkich. Takich wśród nas też mamy sporo. Siedzą tam na górze i przysłuchują się. Jaka może być ich rola w przekazywaniu tej radości? Mnie, tobie, bracie, siostro, czy jakiemuś dziecku? Czy może być? Dla mnie jest to dosyć ważne pytanie, ale odpowiedź wiem, że jest twierdząca, że mogą to zrobić. Sposoby są bardzo różne i o nich będę starał się później mówić. Ale jak mają przekazać radość ci, którzy są przykuci do łóżka, którzy leżą i są chorzy, którzy nie mogą wstać i powiedzieć, idę zrobić coś dobrego, przekazać komuś radość. Tylko czeka, że ktoś przyjdzie do niego i da mu odrobinę radości. Ale często w życiu naszym, doświadczyłem tego już nie jeden raz, jest tak, że ten ktoś, kto czeka, gdy przychodzę do niego, to daje mi tyle radości, że wystarcza mi na kilka ładnych dni, a może i więcej czasu. Są jednak ludzie na tym świecie, którzy nie potrzebują żadnego pocieszenia. Są tacy. Myślę, że są to egoiści. To są osoby takie narcystyczne, które są zapatrzone w siebie, widzą swoje ja, to ja jest przed nimi, wokół nich, za nimi, wszędzie. Oni nie potrzebują pocieszenia prawdopodobnie do któregoś momentu. Do tego momentu, w którym nie zaczyna ich dosięgać coś, co czasem w życiu nazywamy traumą, wypadkiem, chorobą, trudną chwilą. Mamy zastanawiać się, właściwie zastanawialiśmy się nad tym, jak pocieszać Izrael według ciała. Ten Izrael tam żyjący gdzieś daleko od nas. 2000 kilometrów od nas funkcjonuje takie państwo. Już państwo i naród. Wiemy o tym, że jest to ten lud, ten naród przez Pana Boga umiłowany, wybrany. Pan Bóg przez Księgę Kaznodziei, przez Księgę Izajasza powiedział nam wyraźnie: pocieszajcie mój lud. Brat Piotr starał się nam powiedzieć, jak to zrobić. Ale tak naprawdę zastanawiam się. Co ja tu, albo w Biłgoraju, albo gdziekolwiek indziej, mogę zrobić faktycznie dla tych, którzy tam, na przykład wczoraj wylecieli w powietrze w jednej z restauracji. Co ja mogę zrobić dla tego ludu? Co moje ręce mogą zrobić? Co mój umysł? Co moje nogi? To są pytania, które mnie dręczą. Bo wiem, że Pan Bóg daje mi nakaz. Idź i pocieszaj. Mam nadzieję, że odpowiedź na to pytanie również znajdziemy. Bo na przykład, co już było choćby wyrażone w modlitwie, jest jeden ze sposobów. Możemy przede wszystkim modlić się o ten naród. Modlić się o to, żeby wszystko, co się będzie z nim działo, żeby przybliżało nas do Królestwa. My możemy to robić. I róbmy to. Ale możemy jeszcze parę innych rzeczy zrobić. Pytanie jakie? Jak pocieszyć na przykład tych z tego ludu, z tego narodu, tych, których rodziny zginęły w obozach koncentracyjnych? Jak pocieszyć tych, którzy dziś siedzą gdzieś tam, żyją i żyją wspomnieniami o tych, których kochali, a ich nie ma? A być może to nasze pocieszenie może coś spowodowałoby. Jakąś może zmianę. Nie wiem. Być może. Obawiam się, czy to nie jest temat taki nader surrealistyczny, taki daleki, zbyt nieuchwytny, taki, który spowoduje, że zaczynam się uspokajać, zaczynam swoje serce wrzucać w takie trochę samorozgrzeszenie. No Panie Boże, niewiele mogę zrobić, właściwie to nic. To wobec czego, jeżeli już nic nie mogę zrobić, to miej mnie za wymówionego. Ale Pan Bóg powiedział, pocieszajcie. To tak mogę powiedzieć, że miej mnie za wymówionego? Myślę, że nie. Że nie tędy jest droga. Nas, o których wiedzy, świadomości tak pięknie opisywał brat Łukasz w swoim drugim wykładzie. Mamy świadomość tych całych dziejów Izraela. Wiemy, co się działo z tym narodem. Mamy świadomość tych nauk ponadczasowych. I wobec tego, jeśli wiemy, że ten naród jest tym narodem wybranym, to może coś więcej należałoby zrobić. Jeśli w danym momencie mamy problem ze znalezieniem jakiegoś rozwiązania, jakiegoś sposobu, który mógłby wpłynąć na to, że coś będzie się zmieniało, że ktoś będzie pocieszany na przykład, albo że ktoś będzie zmieniany, to wcale nie znaczy, że nie możemy nic zrobić. W psychologii mówi się o tym, używa się takiego terminu inkubacja. Wiecie, braterstwo, co ten termin oznacza? Oznacza, że mówi o tym, że są to nieświadome procesy, jakie zachodzą w człowieku w myśleniu twórczym, pomiędzy zaprzestaniem pracy nad jakimś problemem, a pojawieniem się pomysłu rozwiązania. Być może jesteśmy na tym etapie takiej właśnie inkubacji. Ale sprawmy, by ta inkubacja nie trwała wiecznie, by nie trwała ciągle, bo być może Pan Bóg czegoś od nas chce. Może chce nas wysłać tam do tego narodu i powiedzieć im i używać nas do tego, abyśmy przybliżali ich wiarę w Jezusa Chrystusa. Ja nie wiem, czy tak jest, ale czy spróbowaliśmy? A może warto zacząć dyskutować o tym. Niech ten proces inkubacji nie trwa bezczynnie, bo to jest inkubacja, to jest myślenie twórcze. Dziś nie umiem rozwiązać problemu. Dziś nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Ale pytanie jest. Problem jest. On tkwi. Wobec tego żyję z nim. Dzień, dwa, miesiąc i za chwilę pojawia się jakieś rozwiązanie. Pomagają mi ludzie, których pytam. Może naukowcy. A badacze są naukowcami. Któż lepiej zna nauki Boże, jak nie badacze Pisma Świętego? Myślę, że trudno znaleźć takich ludzi. Pocieszanie Izraela według Ducha, Kościoła, powołanych świętych, tych, którzy mienią się, chcą być dziećmi Bożymi, synami Bożymi. To jest temat, który jest bardzo mi bliski. Mogę powiedzieć o nim w tym momencie tak, że od czasu, gdy otrzymałem zaproszenie na tą konwencję, to od tego czasu uczestniczyłem w 6 pogrzebach. Minęło zaledwie kilka tygodni, a już 6 takich smutnych chwil przeżywaliśmy wspólnie z rodzinami, wspólnie z braćmi. Odchodzą osoby, które coś znaczą w naszym życiu. Ich twarze, ich gesty, ich słowa, jakieś zdarzenia z nimi związane, ich jęki w chorobie, ich niemoc, ich szukanie pomocy i pocieszenia. To wszystko gdzieś w pamięci jest. Wobec tego z stawiam pytanie. Jak pocieszyć, gdy stoisz nad grobem i widzisz rodzinę płaczącą? Dotrzyj do tego serca tak, żeby to serce zapałało miłością do Boga i zrozumiało, że taki jest Boży plan. Ale nie wystarczy powiedzieć, tak Bóg chciał. Nie wystarczy powiedzieć, dlatego, że pierwsi rodzice zgrzeszyli, to dlatego się to wszystko tak ciągnie. Bo to po prostu często nie wystarcza. Dla ludzi, którzy są w smutku, w poważnym utrapieniu, w momencie, kiedy odchodzi ktoś bardzo bliski, a gdy odchodzi syn, ukochany syn, o którym nasi braterstwo mówią, był naszym pocieszeniem. Był naszą radością, bo poszedł naszą drogą. I chowają swojego syna. To w tym momencie cała prawda o tym, że czeka na lepszy czas, na zmartwychwstanie, jest prawdą. Ale serce płacze. I co wtedy zrobić? Jak pocieszyć? On już więcej nie usiądzie z nimi przy jednym stole. Nie zje wspólnie posiłku. Nie zaśpiewa ulubionej pieśni. Nie uśmiechnie się, nie porozmawia. Odszedł. Umiesz pocieszyć? Ale pocieszeniem możemy my być nawzajem dla siebie. Miałem niedawno przywilej przeprowadzenia bardzo dla mnie osobiście wzmacniającej rozmowy. Była to rozmowa z jedną siostrą. Przytoczę jej słowa. Na moim biurku stoi kwiatek i wypuszcza drobniutkie listeczki, jak znak nadziei. Są świeże, nowiusieńkie, bez żadnych plam ani śladów zniszczenia, jakie czas zostawia na tych, które już dojrzały. Są tak śliczne, jak nowonarodzone dziecko, jak nadzieja zmartwychwstania. Zauważacie, jak wiele pociechy jest w tych słowach? Czujecie, braterstwo? Dla mnie było to pocieszające. Wiecie dlaczego? Posłuchajcie dalszej części. Zaczynam się uczyć tego mojego nowego życia, do którego wciąż jeszcze nie mogę się przyzwyczaić. Z łóżka przesiąść się na wózek. Nawet w najbardziej intymnych sprawach wciąż jeszcze nie panuję nad zwieraczami. Być zależną od innych. Żyć z ciałem, które nieustannie stawia opór, i nie mogę w pełni się z nim utożsamić. Czuć, że mam głowę, ale poprzez ból i zawroty tej głowy, które uniemożliwiają mi wykonywanie jakichkolwiek prac ręcznych, a czasem nawet pisanie w miarę spójny sposób. Często pytam Boga, dlaczego? Jak Hiob. Po prostu pytam, dlaczego? Kiedy indziej czytam psalm 51. I mijają dni tej tajemnicy dla mnie wyznaczonej przez Boga, jaką Bóg chciał mnie obdarzyć. Przychodzą dni, kiedy czasem płaczę, czasem udaję, a kiedy indziej lepiej to wszystko znoszę i wtedy mam ochotę na rozmowę z innymi. Cały ten wywód można by streścić trzema słowami. Tajemnica, nadzieja, zmartwychwstanie. Wobec tajemnicy bólu pochylam głowę i milczę. Jeden z moich braci powiedział mi niedawno, że pytanie, dlaczego stawiają ludzie małej wiary. Być może tak. Tak jak Ijob. Stawiał ciągle pytania. Ale czy można powiedzieć, że był małej wiary? Być może tak. W momencie jednak, kiedy doszedł do wniosku, że nie chciałby żyć, że przeklina dzień, w którym narodził się, przyszedł na świat, to wolałby być jak poroniony płód. To być może zaczyna przekraczać te granice, które Pan Bóg wyznaczył dla niego. A później, gdy Pan Bóg przychodzi w postaci Elichu, to mówi, już więcej nie będę mówił. Zamykam usta i milczę. Bo niezbadane są wyroki, które mi Pan Bóg dał. I być może tak należałoby odpowiedzieć tym, którzy cierpią. I może to będzie to pocieszenie. Może nie dla wszystkich. Ale jak wyjaśnić takie powody Bożego działania ludziom, którzy leżą przykuci do łóżek z powodu na przykład upośledzenia ich części korowej mózgu. Gdy przyjrzymy się takim osobom, to trudno jest znaleźć słowa pocieszenia. Zresztą być może nie zostaną one dobrze odebrane, albo w ogóle odebrane, bo występuje niezdolność poprawnego myślenia i odbierania w ogóle bodźców. My znamy prawdę i znajdziemy szybko słowa pocieszenia, które nas zaczynają uspokajać. Ta prawda to mówi, przyjdzie czas tysiąclecia i wszyscy, którzy są tacy, będą zdrowi. I to jest cudowna prawda. Ale ta prawda niewiele wnosi w serce tej osoby. Tak naprawdę. Ale co powiedzieć do tych, którzy nie rozwijają się w przymierzu ofiary i ich rodzinom. Możemy właśnie wtedy mówić tak. Jest dla nich nadzieja zmartwychwstania. Wzbudzenia i uczestniczenia w tym procesie zmartwychwstania. Ale pytam, czy można wyjść z takiego pokoju, gdzie leży taka osoba, tak uspokojony? Czy można? Może w ten sposób zagłuszam głos sumienia? Czy ta nasza prawda, którą poznaliśmy dzięki Bożemu objawieniu, nie powoduje tu znowu z kolei w nas samouspokojenia? Braku uwrażliwienia na nieszczęście drugiej osoby? Zauważmy, że w przypadku tego cielesnego Izraela wytłumaczeniem dla nas być może jest choćby przestrzeń geograficzna, niemożność jej pokonania i trudności z tym związane. Ale tu już taka bariera znika. Mam często okazję być w różnych domach pomocy społecznej, w tym kraju i nie tylko zresztą. I gdy widzę te osoby, te istoty ludzkie, przypomina mi się wiersz, którym chciałbym się z braterstwem podzielić. Bo jest on ciągle wymowny. Gdy przychodzę do Twych stóp w godzinach ciszy i żałoby, to pytam Cię, Chryste, o Twoją krew i o ludzką egzystencję. To już 2000 lat, odkąd odszedłeś, a my wciąż chyba jesteśmy sami. Wciąż tkwimy pomiędzy szorstkimi prętami milczenia, nie rozumiejąc chyba do końca tej krwi. Żyjemy jak rzeki, które płyną bez zastanowienia, prześlizgując się jak godziny po skórze świata. Śpiewamy i śmiejemy się. Udaje nam się zapomnieć o grozie istnienia i w końcu świat zdaje się nam być szczęśliwą bajką. Aż któregoś dnia przychodzi Uparty ból wraz ze wszystkimi obnażonymi pytaniami i łapie nas za poły i dręczy i każe odpowiadać. I krzyczy, że to wszystko musi mieć jakiś powód. Że to niemożliwe, żeby ludzki ból był jak zwiędły, spadający z drzewa liść. Byłem dziś w domu łagodnej niewinności. Niezdarnych manekinów o niedokończonych ciałach. Dusz, które zatrzymały się w pół drogi. Istot, które ochrzciliśmy mianem niepełnosprawnych. To tak, żeby się zanadto nie przestraszyć. I dziś widziałem ich oczy świdrujące świat bezmyślnymi i w głęboką dal rzucone spojrzeniami. Jak potworne oskarżenie rzucone w czyjąś stronę. Ich niewinne, nieporadne dłonie. Ich dotknięte atrofią ciała, ich banalne uśmiechy, ich biedne, osierocone usta. Dlaczego krzyczą ich oczy? Dlaczego wołają ich dłonie? Dlaczego wyją ich ciała? Dlaczego jęczą wszystkie zakamarki ich egzystencji? Lecz jeszcze bardziej gorzkie jest drugie pytanie. Po co to wszystko? Czy ten ból do czegoś służy, czy jest tylko bezowocną jałowością? Czy ludzkim płaczem podlewasz jakiś niebiański ogród? Czy grządkom dostojnych lilii potrzebny jest nawóz rozkładającego się człowieka? Odpowiedz Boże teraz! Gdy moja dusza pogrążona jest w mroku, a moja wiara się świeje, teraz, gdy trudno mi być człowiekiem i jak biedny żebrak przychodzę do Twych stóp, uginając się pod ciężarem pytań. Dałbym bardzo wiele, aby wyjaśnić powody, dla których tak się dzieje, jak się dzieje. Tak do końca. A szczególnie temu chowemu. Myślę, że wielu z nas też by tak chciało. Myślę, że zamienilibyśmy wszystko, co wiemy, na tę chwilę, by na chwilę móc odsłonić zasłonę z dręczącym pytaniem dlaczego. Które dręczą naszych braci i naszych bliźnich. Bo ta odpowiedź, że Bóg dozwolił zło na zło, czasem po prostu nie wystarcza. Bo ten ktoś, do kogo kieruje taką informację, musi ją przyjąć do serca. Ale on boleje w tym sercu. Może wtedy lepiej jest usiąść z taką osobą i po prostu nic nie mówić. Pozwolić jej na przeżywanie bólu w ciszy. Ale raczej nie w samotności. Może podobnie jak przyjaciele Ioba przez pierwszych 7 dni. Ale bardzo dla mnie zdumiewająca jest i zachwycająca ta tajemnica ludzkiej, braterskiej nadziei. Co sprawia, że pomimo wszystko, pomimo bólu, przemocy, nędzy tego świata, w którym żyjemy, nikt nigdy nie zdołał. Nie zdołał zniszczyć tej roślinki, która wciąż wypuszcza nowe listki, która wyrasta pod działaniem Bożego działania, Bożego słońca, tego choćby jednego promyka, która rozjaśnia nasze dusze, życie kilkoma zaledwie pączkami. Takimi, które wyrosły w tej doniczce. Bo ta siostra patrzyła na tę doniczkę i na ten kwiatek i był dla niej nadzieją. Te nowe pojawiające się listki, te nowe kwiatki. Zauważmy, jak często niewiele trzeba takim osobom, żeby pomóc i pocieszyć, zadbać, żeby ten kwiatek był podlany, żeby on był, żeby nie został schowany gdzieś za zasłonkę. Tak niewiele potrzeba, a możemy kogoś pocieszyć. I wiem, że w przypadku tej siostry ta nadzieja wyrasta z wiary w kogoś, kto zmartwychwstał przed nami, ten pierwszy. Ale myślę też, że każda nadzieja jest święta. Że każdy, komu w jakimś zakątku świata udaje się zapanować nad własnym bólem, jest dowodem na jakość człowieka, na istnienie tego żywego płomienia, które się w nas tli. A nadzieja jest tu, otacza nas. Ta nadzieja to nasze pocieszenie, to nasza radość. Spoglądamy na nią codziennie. Rośnie na naszym biurku. Rozpala się nowymi listkami każdej wiosny, każdej jesieni i każdej zimy. Być może wystarczy nie rozbijać sobie głowy o tę tajemnicę, ale spojrzeć w dal i popatrzeć na to zmartwychwstanie i w tym znaleźć pocieszenie i tylko w tym. Ale to może nie wystarczy. Może należy zrobić coś więcej. To, o czym powiedziałem na początku. Darmo wzięliście? Darmo dajcie. Darmo przekażcie. Przekazać to zmartwychwstanie dalej. Rozdając radość, rozdając pocieszenie i rozdając miłość. Bo tu, życie na tej ziemi jest tylko środkiem do celu, a nie celem samym w sobie. Nie powinno przynajmniej takim być. Jest taka piosenka świeckiego poety i piosenkarza. Zawsze ją, jakoś tak często ją powtarzam. Życie nie po to jest, by brać. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie po to jest, by siebie samego dać. By siebie samego komuś dać. A nadzieja pokładana w Chrystusie przekracza granice tego życia i śmierci. Nadzieja ta oczekuje spełnienia w Królestwie Bożym. I tu zaczynamy czerpać pocieszenie. Tu jest nasza radość. My jako społeczność badaczy Pisma Świętego jesteśmy ciekawą zbiorowością. Drodzy braterstwo, nie wiecie o tym, że dla socjologów to jesteśmy bardzo ciekawą społecznością. Dla tych, którzy badają zbiorowości ludzkie. Jedna z naszych sióstr napisała pracę dyplomową na nasz temat. Ale wiecie dokładnie na jaki temat? Starość i śmierć w koncepcji protestanckiej. O protestantach pisała, ale wśród nich jesteśmy i my. I szczególną część tej pracy poświęciła właśnie, tej pracy badawczej poświęciła nam, naszej społeczności, naszym braciom, naszym siostrom. Po to, żeby uzyskać odpowiedź na pytanie, jak my jako społeczność patrzymy na śmierć, na przemijanie, na umieranie, na odchodzenie. Bo jest coś ciekawego. Gdy przychodzą ludzie do naszego domu, do Betanii, ci ludzie z zewnątrz, to mówią, ci ludzie to są jacyś inni, jacyś radośni. Jacyś tacy, no nie tacy jak tam w tych innych domach. Siedzą tam smutni, naładowani lekami, bez jakiejś takiej nadziei, bez ruchu. A ci chodzą, śpiewają. Z balkonu słychać często śpiewy. No inni są. Siostrę zafascynował ten temat. Jak my patrzymy na tą śmierć. Co jest takiego, że my potrafimy na tą śmierć patrzeć jednak innymi oczyma? Na to pytanie o przemijanie zbliżającej się śmierci ta siostra pisze, że były to pytania niełatwe. I obawiała się, że próby odpowiedzi na nie przyniosą smutek, żal i przygnębienie badanych. A jednak tak się nie stało. Nawet ci, którzy cierpią, są przykuci do łóżka lub też odchodzą z tego życia, potrafią znaleźć w tej sytuacji jakiś sens związany z wiarą, gdyż żadne położenie człowieka nie jest tak straszne, by człowiek obdarzony pogodą ducha nie znalazł w nim jakiejś pociechy. Cytat z tej pracy. siostra poprosiła też tych naszych braci, aby napisali swój list pożegnalny. Pożegnalny, gdy nadchodzi świadomość tego, że muszą umrzeć. Zacytuję może urywki z dwóch. Droga rodzino oraz przyjaciele. Życie szybko ucieka. Nadszedł czas rozliczenia się ze swoich czynów i poświęcenia. Cisną się myśli, jak wiele pozostało do zrobienia i zostaje tylko nadzieja, że Pan według swojej obietnicy dopisze ze swych zasług. Nie zostawiam wam ziemskich bogactw tego świata, ale bogactwo boskiego błogosławieństwa i Jego świętej ręki. I chociaż muszę się z wami rozstać na krótki czas, to mam nadzieję, że się znowu zobaczymy w Królestwie Bożym, aby już być na zawsze razem. Zabiegajcie o to z całego serca. Drugi list. Moje życzenie przed śmiercią, tak zatytułowany. Pragnęłabym przede wszystkim wytrwać w poświęceniu i wyrobić w sobie owoce ducha, które są konieczne, aby Pan Bóg przyjął mnie do swojego królestwa. Bardzo bym pragnęła, jeśli będę godna oglądać cudowne oblicze Boga i Jezusa. Życzyłabym sobie, aby mój syn, synowa i wnuczki nie odstąpili nigdy od świętej księgi, ale miłowali prawdę i by druga wnuczka poświęciła się na służbę Panu Bogu. Myślę czasem, kto z nas pierwszy odejdzie, jeśli ja jako żona, to prosiłabym wszystkich z braterstwa, aby mężowi pomagali, gdyż jemu samemu byłoby ciężko. Nie chciałabym, aby rodzina za mną rozpaczała. Kto umiera, jest szczęśliwy, czeka na zmartwychwstanie i kończą się jego ziemskie kłopoty. Zauważacie, ile radości jest w tych słowach? Tacy są badacze Pisma Świętego. Mogą czerpać swoją wiarę ze słowa i go czerpią. Dlaczego? Nie przekazują dalej. W tej samej pracy znajduję odpowiedź na dręczące mnie też pytanie. A może i wielu z nas. Dlaczego? Dlaczego Bóg na najlepszych zsyła chorobę, albo smutek, albo inne dolegliwości? Dlaczego? Bo przecież i na wojnie niebezpieczne rozkazy otrzymują najwielniejsi. Ktoś powiedział takie, myślę, bardzo mądre zdanie. Być może pełniejszą treścią odpowiedzi na to pytanie byłyby słowa apostoła Pawła. Teraz raduję się. Z czego? Z cierpień za was i ze swej strony. W moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. A więc może to moje cierpienie nie jest bezsensowne. Może muszę trochę pocierpieć, bo może komuś z moich braci, z mojego ciała, z moich powołanych, tych, którzy są blisko mnie, może to jest do czegoś potrzebne. I może tu jest część też odpowiedzi i pocieszenia. Oczywistym dla nas jest, że nikt z nas, z ludzi, nie jest w stanie zapewnić pełnego pocieszenia wszystkim ludziom, którzy potrzebują tego pocieszenia. Ani wszystkim braciom, ani całemu temu światu. My wiemy o tym, że to jest tu, w naszych warunkach niemożliwe. Mógł to zrobić jeden człowiek. Odszedł, przygotowując czas królestwa. I ono nastąpi. I to jest dla nas pocieszenie. Ale czy to powinno nas zwalniać z obowiązku działania na rzecz pocieszenia, na rzecz przekazywania radości? Czy tu znowu nie zaczyna się pojawiać to samo usprawiedliwienie? Mam nadzieję, że nie, bo temat dzisiejszej konwencji o tym mówi. I myślę, że jeśli na dziś nie umiemy znaleźć odpowiedzi, jak pocieszyć Izrael, Tak do końca nie umiemy być może znaleźć tej odpowiedzi. W którym momencie należałoby to zrobić? To może jesteśmy w tym procesie inkubacji. Może czekamy. Ale może przyjdzie czas, że znajdziemy odpowiedź i znajdziemy kierunki pocieszania. Zastanawiam się, dlaczego my, wierzący, użyję takiego słowa, nie prześladujemy tego świata naszą radością, naszym entuzjazmem, tą jedyną bronią, jaką mamy, ze Słowa Bożego wynikającą, naszej wewnętrznej radości. Jeden z biblistów to zapytał, dlaczego chrześcijan nie odróżnia się na ulicy po blasku ich oczu? Dlaczego nabożeństwa nie sprawiają, że z naszych sal nabożeństwowych nie wypływają fale radości, które mogłyby być zraźliwe dla innych, mogliby inni z nimi popłynąć? Francuski pisarz Julian Green, chyba powinien wypowiedzieć Julian, być może, kiedy myśl o nawróceniu zaczęła mu krążyć po głowie, miał zwyczaj stawać przy drzwiach różnych kościołów, aby widzieć twarze tych, którzy z niego wychodzili. Myślał bowiem wtedy tak: jeśli tam spotykają się ludzie z Bogiem, jeśli uczestniczą w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, w mocy tego zmartwychwstania, jeśli kochają tego kogoś, to będą wychodzić z twarzami drżącymi lub gorącymi, rozświetlonymi lub rozpalonymi. I stwierdzał na koniec: schodzą z Golgoty i ziewając rozmawiają o pogodzie. A może należałoby to pocieszenie wdrożyć w życie? Jak pocieszyć duchowego Izraela? Mamy ku temu bardzo wiele możliwości. Możemy mieć. Problem jest tylko, żeby je dostrzec. Ale prawdopodobnie dostrzegamy je. Tylko może są czasem jakieś hamulce, które powodują, że nie bardzo wiemy, jak sobie z tym poradzić. Jak zacząć? Czy wiecie, braterstwo, na przykład, że są w naszej społeczności zbory, które nie przyjmują braci objazdowych, pielgrzymów ze swoją usługą, bo nie stać ich jest na to, żeby opłacić podróż? Krępują się tą sytuacją, wobec tego dochodzą do wniosku: zostawimy. A ten brat, gdyby przyjechał, to prawdopodobnie wniósłby może nie tylko odrobinę, ale może falę radości. Ale oni się krępują. Czy wiecie o tym, że są wśród nas dzieci, które nie jadą na kurs, dlatego że rodziców nie stać jest na to, żeby wysłać dwójkę, trójkę dzieci? A jesteśmy przekonani o tym, że na tych kursach to te nasze dzieci będą przeżywać ogrom radości. I to jakiej? Bożej radości. Zauważmy. Są pokłady, w których możemy uczestniczyć. Niezagospodarowane być może. Bo może wystarczy pocieszać tych, a może inaczej, może nie wystarczy pocieszać tych, którzy są chorzy i na łożach, ale również i tych, którzy są żywi i chodzą z nami. Ale czegoś im brakuje do tej pełnej społeczności. I coś z tej naszej radości możemy im przekazać. Ale chciałbym poruszyć też szerszy nieco aspekt pocieszenia. Nieco szerszy. Może nie zupełnie duchowego Izraela. ale takiego, który może stać się duchowym Izraelem. Problem jest tylko w tym, czy my jako społeczność, czy ja jako Sławiński, czy każdy z nas spróbuje coś z tego wykorzystać. Czy spróbuje dać darmo, bo wziąłem darmo. Być może Pan Bóg kiedyś nam postawi pytanie. Co zrobiliście z waszą radością, z waszą znajomością mojego boskiego planu? Co zrobiliście z tymi prawdami, które są tak piękne? Czy zatrzymaliście je tylko dla siebie, czy przekazaliście też innym? Czy próbowaliście pocieszać innych? Czy ktokolwiek inny próbował z nich czerpać? Może Pan Bóg zacznie stawiać nam takie pytanie. Bo nie wystarczy w domu cieszyć się tylko swoim domem, wiedząc o tym, że gdzieś brat lub bliźni na przykład jest bezrobotny, nie ma pracy, albo jest bardzo chory, albo nagle zdarzyło się nieszczęście, jakiś wypadek. Może to nie wystarczy zamknąć drzwi i siedzieć uspokojonym w swoim domu. Sam siebie o to pytam. Co bym zrobił, gdyby do moich drzwi zapukał żebrak? Na 2 tygodnie temu na spotkaniu młodzieżowym w Jugraju zapytałem młodzież, co byś zrobił, gdyby do twoich drzwi zapukał bardzo sławny amerykański koszykarz Jordan albo pan Małysz latający, ale co byś też zrobił, gdyby do twoich drzwi zapukał żebrak albo tak zwany lump i gdyby powiedział ci, że potrzebuje twojej pomocy. Co byś zrobił? Wiecie, jak opisywali te niektóre postacie? Jordan i Małysz, to kojarzył się im z kimś wytrwałym, sławnym, ale też było, no i takie jedno trochę negatywne określenie, z takim zawziętym snobem. No i showman, też takie określenie padło. Ale raczej te postacie były poczytywane jako osoby pozytywne. Takie, które nastrajają pozytywnie do tego człowieka. Gdyby chciał pomocy, no to dlaczego nie? Ale co by było, gdyby w moich drzwiach stanął obdarty lump? A spróbujmy sobie wyobrazić tego lumpa w innej sytuacji. Zdałem mu ubranie, ubrałem go, ogoliłem, przestaje być lumpem. Bo lumpem nikt się nie staje, nikt się nie rodzi. Nikt się nie rodzi takim człowiekiem. Nikt się nie rodzi Jordanem ani Małyszem, latającym skoczkiem i nikt się nie rodzi chrześcijaninem. Tylko stajesz się. I może być ktoś, kto w tym momencie jest tym niby lumpem. Ale może za jego życiem jest cała gama różnych przeżyć, które spowodowały, że on stał się takim człowiekiem. A może trzeba byłoby pomyśleć, no może trzeba byłoby mu jakoś pomóc. Co ja, jako chrześcijan, jako dziecko Boże, wezmę ze Słowa Bożego. Brat Łukasz zacytował dzisiaj jeden z takich wersetów. Jak przyjdzie ktoś, chce, to mu trzeba może dać. Może w tym należałoby szukać jakiegoś też aspektu dla nas. Na tym świecie, w tej Polsce, żyje ponad 5 milionów ludzi bezrobotnych, a 3 miliony 800 żyje na pograniczu, statystycznie, mówię o danych statystycznych, na pograniczu minimum socjalnego. Wiecie, jakie to jest minimum socjalne? 380 zł na osobę. I na pewno wśród nas tacy są. Nie jesteśmy wyrwani z tego świata. To nie do końca jest tak, że dlatego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to we wszystkim nam się szczęści. Nie, bo są już wśród nas tacy, którzy tracą pracę. Którzy mają problemy z edukacją, z rodziną, z dziećmi, które dorastają. I tu może trzeba szukać tego pocieszenia. Tu może trzeba ekspedować nasze wysiłki. Ale zacząć je szukać, dostrzegać. Takich możliwości jest bardzo wiele. To są ogromne pokłady. Ktoś powie, no tak, ale najpierw swoi, najpierw duchowy Izrael. I jak najbardziej, tak, szukajmy wśród nas takich przestrzeni, w których moglibyśmy pocieszać, przekazywać to, co jest w nas dobrego. Ale powiem braterstwu taki przykład. Z tego względu, że mam możliwość kontaktowania się często z różnymi ludźmi poprzez pracę, którą wykonuję, której daliście przywilej. Miałem okazję niedawno rozmawiać z bratem starszym ze zboru epifanicznego z Krakowa. I on zaczął mi opowiadać o tym, jak wiele radości on ma z tego, że chodzi do więzienia w Wojniczu i służy więźniom Słowem Bożym. On mówi, że bracia z Epifanii już 16 więzień w Polsce objęli takim programem. W każdą sobotę jeździ po dwóch braci. Mają przepustki, legitymacje i są mile widziani przez całą obsługę. Mogą rozdawać wszystkie broszurki. Mogą kłaść te broszurki w każdym miejscu, gdzie chcą. Personel więzienny jest do tego bardzo pozytywnie nastawiony. I on mówi, bracie, ja nie zrażam się tym, ani nikt z nas nie zraża się tym, że było ich 16 na początku, nawet 20, a teraz jest czasem 2, 3, 5. Nie zrażamy się tym. Tylko głosimy. Tylko dajemy im świadectwo. Mówimy. Ale wiesz, mówi, to jest ta praca. Mówi, to jest jak nauk. Ja już nie umiem bez tego żyć. Bo ja widzę, jak wiele radości daję tym ludziom. A oni mi nie dają. Bo ja się cieszę, że mogę spełniać wolę Bożą. Bo mogę dawać świadectwo. I w tym czasie przypomniała mi się druga, podobna nieco historia, którą mi opowiadał prezbiter zboru baptystów, jednego zborów na Śląsku, bo jego babcia jest w naszym domu. I tak zaczął sam o tym mówić. Mówić o tym, co jest w nim, co w nim siedzi. Takie gorące i ciepłe. I mówi, wiesz co? Doszliśmy do takiego wniosku. Nie możemy dalej być bezczynni. Mamy prawdę Bożą, mamy Słowo Boże, mamy Jezusa Chrystusa, a tu tyle ludzi chodzi, takich biednych. Doszliśmy do wniosku, że zaczniemy im pomagać. Tym ludziom na zewnątrz. Wobec tego zmobilizowali członków zboru do tego, żeby dowiedzieli się, gdzie są w okolicy, w środowisku ludzie biedni. Dzieci, rodziny. Poszli do pomocy społecznej, dostali również listę takich osób. I wysłaliśmy im zaproszenie. I powiedzieliśmy im, przyjdźcie w piątek po kromkę chleba. I on mówi, wiesz co? Przyszło 60. Na początek przyszło 20. Teraz jest 60 dorosłych ludzi. A za nimi to jest jeszcze cała rodzina. I biorą chleb. Biorą ten nasz chleb. On kosztuje tylko złotówkę. Złoty 50, zależy jaki. Mówi, ja już nie nadążam wozić mąki, makaronów, pieczywa. Tylko w jeden dzień przychodzą. Dostają chleb. A my im jeszcze mówimy, macie jeszcze i ten chleb. To słowo. Bo ono sprawi, że jeśli będziecie mu się przyglądać, to wasze życie się zmieni. I on mówi, wiesz co? Mamy tyle roboty, że nie możemy dać sobie rady ze szkółkami. Musimy zmienić salę, powiększyć ją. Bo tyle tych dzieci zaczyna przychodzić. Za Panem Jezusem chodziły też gromady. Całe rzesze. Może tylko dlatego, żeby dostać chleb. Ale ta świadomość nie powinna być dla nas takim usprawiedliwieniem do tego, żeby powiedzieć, nie musimy tego robić. Albo tak robić. Nie musimy czerpać wzorców z innych. Możemy tego nie robić. Ale może są to tematy, które mogą być zachowane w inkubacji. zaczynam myśleć o tym. Dziś nie umiem znaleźć rozwiązania, a może za miesiąc, dwa, pięć, może znajdziemy rozwiązanie, a może dojdziemy do wniosku, że nie warto. Ale ja nie wiem, czy nie warto, bo myślę, że Boża Ewangelia nas do tego nie tylko, że skłania, wręcz zmusza. Bo tak jak Jeremiasz powiedział, to Słowo Boże jest jak ogień gorący we mnie. I ten brat z Epifanii mówi, no naprawdę, nie umiem bez tego żyć. Już dziś nie umiem bez tego żyć. A dopóty tego nie spróbowałem, to myślałem, no nie ma tematu, z kim tu rozmawiać. To są sami skazańcy. Ale nikt tym skazańcem nie urodził się. On się stał poprzez różne sytuacje życiowe. A jeśli się stał, to być może jest taka możliwość w nas, w ludziach, w Słowie Bożym, w Bogu, w Jego działaniu, żeby to działanie odwrócić. Możemy pomóc i pocieszyć. Sami z tego będziemy mieć pocieszenie, bo ten brat mówi, to jest dla mnie największa radość. Gdy myślę o tych sytuacjach, o tym, o czym powiedziałem braterstwu, to przypominają mi się przykłady biblijne bogacza i biednego Łazarza. Dzisiaj było to wytłumaczone i my doskonale znamy to podobieństwo i szukamy w nim pięknej nauki, takiej ponadczasowej, o zamianie łaski z Izraela przechodzącej na pogan. Cudowne nauki. Cudowne. Albo taka kobieta, Greczynka, poganka, która przychodzi do Pana Jezusa i mówi, uzdrów moją córkę, bo ma demony. A Pan Jezus mówi do niej, że tak naprawdę to on przyszedł do Izraela. I niedobrze jest dawać pokarm ten, który jest przeznaczony dla Izraela. A ona mówi co? Okruszyny zjadają szczenięta. I z tego powodu Pan Jezus uzdrawia jej córeczkę. A ten Łazarz, a właściwie ten bogacz, gdybym tak go spróbował literalnie osiągnąć, tak, bo ja myślę, że Słowo Boże to nie jest tylko napisane po to, żebyśmy dostrzegali w nim nauki, tylko takie bardzo ponadczasowe. Te podobieństwa, które my w ten sposób tak rozumiemy, można też spróbować choćby tak w prosty, literalny sposób zrozumieć. Bo być może Pan Bóg chciałby nam też coś powiedzieć przez tą naukę, przez to podobieństwo. Bo chyba tylko jednostronna interpretacja Słowa Bożego chyba nie powinna wychodzić w rachubę u osób myślących. I tak myślę sobie, jaka nauka, taka ludzka, po prostu ludzka płynie dla mnie, dla człowieka, dla wierzącego. Z tego, że ten bogacz siedział, był syty, dobrze ubrany, sycił się wszystkim, co miał. A ten Łazarz tam gdzieś leżał w kącie pod stołem i czekał na okruszyny. Przecież on nie nakazał, żeby Łazarza wyrzucono z jego domu. Nie sprzeciwiał się temu, że spożywał on spadające z jego stołu okruszyny. Nie kopał siedzącego w kącie żebraka. Nie był wobec niego wyjątkowo okrutny. Ale grzech bogacza polegał na tym, że nigdy on nie zauważał Łazarza. Traktował go jak element pejzażu. Jego sytuację uważał za naturalną i konieczną. Po prostu. Jesteś, to jesteś. Jak cię nie ma, też jest dobrze. Podczas gdy sam rozkoszował się dostatkiem, polegał ten jego grzech na tym, jeśli mogę ujmować to w takich kategoriach, takich bardzo literalnych, że patrząc na potrzeby i cierpienia świata, człowieka, nie wzruszał się w ogóle nimi i nie smucił. A widok głodnego i cierpiącego człowieka nie wzbudzał w nim uczucia litości. I dlatego nie okazał mu żadnej pomocy. Znamy dalszy los. Mając świadomość prawd Bożych, jakie mamy w naszej społeczności. Dzięki Słowu Bożemu. Dzięki temu, że tak wiele udawało nam się dzięki wykładni Słowa Bożego również poznać z planu Bożego. Myślę, że jesteśmy coś winni Panu Bogu. Winni przekazania tego dalej. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Pocieszajcie, nie stójcie w miejscu. Powiedzcie o tej prawdzie dalej. Może tak należałoby to zrobić. Może należałoby zacząć szukać możliwości, którymi moglibyśmy, takie kanały, które moglibyśmy naszą duchową moc, nasz duchowy entuzjazm, tą naszą radość przekazać innym. I gdybyśmy myśleli, że to jest niewykonalne, że nie mamy siły, to wiedzmy, że wszędzie tam, gdzie Pan Jezus wchodził, gdzie zaczynał działać, gdzie moc Boża zaczynała działać, to wszędzie tam działy się cuda. Pamiętamy, bardzo proste. Apostołowie prości i samolubni porzucają wszystko i idą za nim. Zacheusz, bogacz, rozdaje wszystko ubogim. Ludziom mnoży się chleb w rękach. Woda zamienia się w wino. Chorzy błogosławią Boga. Paralitycy chodzą, skaczą. Dzieją się zmiany. I tu chciałbym zacytować kilka błogosławieństw. Jesteśmy błogosławieni, ponieważ zostaliśmy wezwani do życia. Jesteśmy błogosławieni, ponieważ zostaliśmy wezwani do wiary. Jesteśmy błogosławieni, ponieważ Bóg pokochał nas pierwszy. Jesteśmy błogosławieni, ponieważ również i my Go kochamy. Jesteśmy błogosławieni, ponieważ wiemy, że również cierpienie jest drogą do zmartwychwstania. Parafrazuję błogosławieństwa. Jesteśmy błogosławieni, ponieważ On poszedł przodem, aby przygotować nam miejsce. Jesteśmy błogosławieni, ponieważ będąc naszym starszym bratem, odkrył przed nami, że również i my jesteśmy braćmi. Jesteśmy błogosławieni, ponieważ powierzył nam zadanie głoszenia Ewangelii i pocieszania. I jesteśmy błogosławieni, ponieważ nasze imiona są zapisane w niebie. Jeśli mamy świadomość błogosławieństw, podzielmy się nimi, bo dla tych wszystkich sparafrazowanych błogosławieństw mogę powiedzieć, że powinniśmy być pocieszeni i szczęśliwi. Amen.
Dziękujemy bardzo, bracie Staszku.